Gabriel Maciejewski. Socjalizm i śmierć. Część trzecia. Wydawnictwo Klinika Języka. Bal na Gnojnej. Zanim przejdę do opisów najważniejszego w mojej ocenie wydarzenia w życiu Józefa Łokietka z wczesnych lat jego kariery, umieszczę tu kilka fragmentów jego życiorysu i wyczynów. Józef Łokietek był oficerem, nosił mundur, pełnił funkcję komendanta placu w organizacji Strzelec. Nie lubił się jednak fotografować, a więc dysponujemy niewielką liczbą jego wizerunków. Te zaś, które są, wzbudzają wiele wątpliwości. W opisach Łokietek występuje jako postawny mężczyzna z dużymi, namiętnymi wargami. Na zdjęciu najpopularniejszym zaś widzimy łysego, figlarnie patrzącego gościa, który ma wąskie i zaciśnięte wargi. No dobrze, może fotografia była retuszowana i komuś omsknęła się ręka. Jeśli idzie jednak o mundur i zamiłowanie do kultury Placu Apelowego, wszystkie opisy się zgadzają. Można rzec, że taki był Łokietek w dzień. Nocą zaś zamieniał się w kogoś zgoła innego, kogoś, kogo widzimy na fotografii z sądu, czyli łysego faceta z mięsistymi wargami, który wygląda rzeczywiście jak Al Capone. Napisałem z sądu? A tak, bo Łokietek także trafił na ławę oskarżonych, zaraz po tasiemce, ledwie pół roku później. Poszło o sprawę tragarzy żydowskich, którzy nie chcieli mu się podporządkować. Rawicz opisuje tę historię tak, jakby nie rozumiał, co się odbywało w tamtych dziwnych czasach na Franciszkańskiej i okolicznych ulicach. Powiedzmy to więc jeszcze raz wprost. Łokietek to jest człowiek, który pokazał Piłsudskiemu i jego ludziom, jak wygląda socjalizm syndykalny. Sam zobaczył to w Stanach Zjednoczonych, bawiąc w siedzibach tamtejszych związków zawodowych. Łokietek, obojętnie czy reprezentował PPS, Strzelca czy PPS, dawną frakcję rewolucyjną, zajmował się w zasadzie tylko jednym – podporządkowywaniem sobie poszczególnych sektorów gospodarki w stolicy. Czynił to poprzez szantażowanie i zastraszanie organizacji związkowych. Sam był Żydem, ale się do tego nie przyznawał. Większość jego ludzi, także członków Strzelca, to byli Żydzi, ale nie przeszkadzało im to tłuc, ile wlezie członków Bundu i Żydów nigdzie niezrzeszonych. Zakładali siwe Strzelców stroje i jadąc dorożką śpiewali pierwszą brygadę. Oni właśnie, kiedy szli na robotę, przebierali się w marynarki i płaszcze. Do rąk brali pałki, kastety oraz rewolwery i robili porządek z żydowskimi tragarzami. Wśród tych bowiem było najwięcej zwolenników Bundu, nie mających zamiaru podporządkowywać się Łokietkowi i jego ludziom. To właśnie przez nich Łokietek trafił na ławę oskarżonych po kilku ciężkich bijatykach. Okazało się, że nie będzie łatwo podporządkować sobie chłopaków, którzy taszczyć potrafią na plecach pół, a nieraz i całego cielaka. Łokietek próbował, ale nie wyszło. Miał za sobą zblatowaną policję, ale to także nic nie pomogło. Rawicz twierdzi, że oskarżenie go, a nawet kilkudniowe aresztowanie, nie miało związku z żydowskimi organizacjami czynnymi wśród robotników, bo te były za słabe. Za wszystkim stać miała polityka. To jest możliwe, ale przypominam raz jeszcze, że Łokietek dążył uporczywie do zmonopolizowania, czyli de facto przywłaszczenia sobie wszystkich organizacji robotniczych w stolicy. Dokładnie tak samo, jak próbowali to czynić szefowie związków zawodowych za oceanem. Chęć utemperowania przez władze Łokietka i tasiemki na pewno odgrywała rolę, ale przecież w ostateczności nic im się nie stało. Proces Łokietka był cichy. Broniło go tylko czterech adwokatów. On sam wygłosił krótkie przemówienie. Skazano go, rzecz jasna, na karę w zawieszeniu i wypuszczono do domu. Mógł działać dalej. W sprawy tragarzy żydowskich już się nie wtrącał. Miał inne zajęcia i inne kłopoty. Sprawa więc może być interpretowana po amerykańsku. Policja przyskrzyniła obydwu, żeby ich nieco wyciszyć i ocalić, gdyby się okazało, że koledzy z bundu czy komuniści chcą się ich ostatecznie pozbyć. Rawicz twierdzi, że Łokietek bywał nocami w słynnym lokalu Grubego Joska przy ulicy Gnojnej. Ulica ta już od roku 1900 nie nazywała się Gnojna, ale Rynkowa. I nie wiadomo wcale, czy istniał tam jakiś lokal z wyszynkiem prowadzony przez Żyda imieniem Józef. Podobne legendy krążą na temat adiutanta Józefa Piłsudskiego, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Co do tego, że obaj panowie gdzieś z całą pewnością bywali i dobrze się bawili, nie możemy mieć wątpliwości. Mniejsza, czy był to lokal znany ze słynnej pieśni, czy może jakiś inny. O co innego chodzi w tej historii, a to mianowicie, że słynne wyprawy elit II RP na Wolę do żydowskich podrzędnych knajp nie miały w sobie nic z poszukiwania egzotyki, jak to opisują fałszywie interpretatorzy tamtych czasów. To był po prostu powrót do źródeł. Rawicz twierdzi także, że Łokietek był współpracownikiem dwójki. Nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji, a książka niniejsza nie ma na celu wyjaśnić wszystkich tajemnic życiorysu Józefa Łokietka. Ma jedynie przypomnieć, że ktoś taki istniał, działał i miał wielkie wpływy. Nie powiodło mu się w zasadzie tylko raz z tymi tragarzami. Dokonał co prawda rozłamu wśród nich i część przeszła pod jego komendę, ale pobić i zastraszyć bundowców nie zdołał. Byli mocniejsi. W zasadzie nie mamy innych, prócz książki Rawicza, źródeł do historii tego dziwnego człowieka. Ta zaś, jak wspomniałem, budzi nieraz wątpliwości interpretacyjne, ale obfituje w relacje autentycznych osób i dokumenty. Jest zorganizowana po amerykańsku, podobnie jak gang Józefa Łokietka. W opisach jego wyczynów rzuca się w oczy naiwność obyczajowa autora, który choć przeżył Oświęcim, zdaje się nie rozumieć pewnych spraw. Opisuje historia aresztowania słynnej warszawskiej burdelmamy Rywki Dekii. Była to pani znana w sferach rządowych, bo jej lokal odwiedzali niektórzy ministrowie i wielu ich podwładnych. Rawicz pisze nam w pewnej chwili coś, co świadczy o nim jak najlepiej, tak sądzę. A mianowicie świadczy, że wierzy on w głupie plotki i jest naiwny jak dziecko. Twierdzi bowiem, że urywki dorabiały sobie grzechem powszednim także zwyczajne, uczciwe kobiety. Niektóre chciały zarobić na ciuchy, a inne przychodziły tam dla sportu. I co tu rzec? W zasadzie wypadałoby oddać głos autorowi, który po sprzedaniu nam tej rewelacji mimochodem dodaje, że pani Rywka dysponowała także personelem mocno nieletnim. W jej aferę wplątany został Łokietek, który bywał tam razem ze swoimi kolegami ze sfer rządowych. Żadna gazeta, ani opozycyjna, ani sanacyjna, nie napisała na temat jego uczestnictwa w tym procederze ani słowa. No, ale Żydzi napisali. Gazeta wychodząca w języku jidysz, a nosząca tytuł Haint, gazeta, która była medialnym ramieniem polskiej organizacji syjonistycznej i spełniła jakże ważną rolę w gorącym roku 1922, wymieniła go z nazwiska, jakby redaktor naczelny nie wiedział w ogóle, o kogo chodzi. To nie mogło być prawdą, bo Łokietka znali wszyscy. Tak więc zrobiono to celowo i była to jeszcze jedna próba pogrążenia go przez konkurencję. No, ale on sobie z tym poradził. i Czeszbuk, i Moryc Rycerz, nucąc pod nosem pierwszą brygadę, odwiedzili lokal dziennika Hind i zdemolowali go, bijąc do krwi naczelnego. A sam Łokietek rozprawił się z autorem tekstu, gdzie widniało jego nazwisko. Pobił go wprost na ulicy, a kiedy interweniował w sprawie pobitego jakiś niezorientowany krawężnik, ukarano go naganą, a samego Łokietka wypuszczono do domu, przepraszając na odchodnym. Widzimy więc jasno, jak niewiele poezji było w nocnym życiu przedwojennej stolicy i jak stępioną trzeba mieć wrażliwość, żeby się tymi rzekomo finezyjnymi historiami ekscytować. Sądzę, po przeczytaniu życiorysów obydwu najważniejszych bohaterów, Łokietka i Tasiemki, że musimy spojrzeć na historię międzywojnia nieco inaczej. Oto u władzy, tej jawnej i tej tajnej, znajdują się ludzie, którzy dekadę, dwie wcześniej strzelali z bliskiej odległości do innych ludzi, rzucali bomby raniące i zabijające niewinne osoby i byli święcie przekonani, że czynią to w imię szlachetnych idei, już to wyzwolenia uciskanej klasy robotniczej. Kiedy ktoś usunął im sprzed nosa przeciwnika, czyli rosyjskich urzędników, policjantów i żołnierzy, okazało się, że ani niepodległość, ani los robotnika nie mają najmniejszego znaczenia. Liczą się tylko wpływy w organizacjach. Istotną rolą zaś historyka doby międzywojennej powinno być przede wszystkim ustalenie, jaki był zasięg rzeczywisty poszczególnych organizacji związkowych działających w Polsce i jakie były ich powiązania z siostrzanymi gangami działającymi za granicą. Tego niestety nikt nie próbuje zrobić, a szkoda. Wielu za to oddaje się jak Paweł Rzewuski, autor książki Warszawa, miasto grzechu, prostytucja w drugiej RP, opisywaniu życia półświatka. To jest coś niesłychanie krępującego w mojej ocenie i dalekiego od sukcesu, tak rynkowego, jak i naukowego. Spójrzmy jeszcze na jedną kwestię. W roku 1928 Jaworowskiemu nie udało się utworzyć osobnej, podporządkowanej jedynie wodzowi, partii socjalistycznej. Jędrzej Moraczewski, szczery druh marszałka, zdecydował, że opanowanie centrali związkowych i zawłaszczenie rzesz robotników jest ważniejsze. Tak nam to opisuje Jerzy Rawicz. No ale w Niemczech, w tym samym czasie, kiedy Łokietek i Tasiemka idą na ławę oskarżonych, zmienia się wiele i do władzy dochodzą ludzie posługujący się takimi samymi jak oni metodami, tyle że z o wiele większym rozmachem. Ludziom tym ktoś wmawia, że pierwszym ich celem jest likwidacja organizacji i wpływów żydowskich. Polacy patrzą na to z niepokojem i zastanowieniem. No ale przecież w Polsce takie rzeczy nie są możliwe. Można podzielić tragarzy z franciszkańskiej, można pobić redaktora pisma Hind albo posadzić na ławie oskarżonych i skazać na więzienie za wymuszenia i pobicia Judę Steinworta. To wszystko można. Systematyczna dewastacja sklepów żydowskich, mordy polityczne na Żydach i zmuszanie ich do emigracji, takie rzeczy nie wchodzą w rachubę. Piszę to po to, byśmy się jeszcze raz zastanowili nad zasięgiem tych organizacji związkowych i ich wpływami w różnych częściach świata, a także byśmy się zastanowili nad powagą rządów państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz przekalkulowali, w jakich proporcjach plasowała się ich siła wobec siły korporacji i gangów. Oceniając to, co działo się w Polsce w latach 30., mam na myśli to, co działo się na ulicy, przez pryzmat Niemiec i tego, co wyprawiało się na ulicy w Berlinie czy Monachium, rzec możemy śmiało, że ani Tasiemka, ani Łokietek, ani Rajmund Jaworowski czy Jędrzej Moraczewski nie rozumieli nadchodzących czasów. to jednak nie koniec. Nie zrozumieli ich także Żydzi. I to wydaje się już trochę dziwne. Ich świat zatrzymał się w roku 1918, kiedy wspólnie z Polakami rozbrajali Niemców. W nowych czasach zamknięto ich w gettach i skazano na zagładę, a ich koledzy z gangu nawet nie myśleli o tym, żeby im pomóc. A mieli przecież broń, kastety, pistolety i inne potrzebne narzędzia. To musiało być spore zaskoczenie dla tych chłopaków, tak sądzę. Myślę, że fala ta nie opadła w niektórych sercach do dziś. Wyraz swojemu oburzeniu na ten stan rzeczy dawał wielokrotnie Adam Michnik. Ta rozmowa z Habermasem to nie był ostatni raz. Kiedy okazało się, że kumple od kieliszka nie ocalą i Czerzbuka przed Oświęcimem, zaczął on zgłaszać pretensje do zleceniodawców i protektorów swoich dawnych towarzyszy. Zaczął oskarżać o współudział w zagładzie państwo polskie i Polaków w ogóle. W realiach, o których my nie mamy pojęcia, ale coś o nich z pewnością wie Adam Michnik, taka postawa zapewne znajduje uzasadnienie. Nam wydaje się kuriozalna i nieprzystająca do rzeczywistości oraz historii, przynajmniej do tej wersji historii, którą znamy z podręczników. Jerzy Rawicz, opisując Józefa Łokietka, próbuje za wszelką cenę pokazać go w taki sposób, by jak najbardziej kojarzył się czytelnikowi z Józefem Piłsudskim. To nie jest mądre ani jako metoda badawcza, ani jako motyw rozrywkowy tej prozy. Łokietek organizował w willi w Zielonce imieniny tak samo huczne jak marszałek w Sulejówku. Nosił mundur strzelecki tak samo jak on i miewał wodzowskie zapędy. To wszystko prawda. Ale wielu piłsudczyków zachowywało się podobnie. Huczne imieniny organizował także Rajmund Jaworowski, a Jędrzej Moraczewski chadzał z upodobaniem w mundurze strzeleckim. Zwróćmy nasz wzrok w inną stronę. Podobieństwa pomiędzy socjalizmem a gangsteryzmem są jawne i oczywiste. Różnica tkwi w tym jedynie, że gangsteryzm nie ukrywa swoich prawdziwych celów, a socjalizm je maskuje gawędą o niedoli robotnika i niepodległości kraju. Popatrzmy na sektory gospodarki, które obstawiał Łokietek i jego gang. Prócz wymienionych były to jeszcze ochrona dużych obiektów, w tym redakcji gazet, walki zapaśnicze i maratony taneczne, a także lokale rozrywkowe, no i oczywiście gry liczbowe. Ani razu nie wymienia Rawicz domów publicznych. To jest tak zaskakujące, że aż nie do uwierzenia. Ma wpływy wszędzie, ale branża najbardziej lukratywna jest poza jego zasięgiem? Kto ją w takim razie kontroluje? Wygląda na to, że państwo. Tylko przez kogo to czyni? Jak się nazywa pośrednik? Jeśli zaś nie państwo, to pewnie bund. Trzeciego wyjścia nie ma. Powoli zbliżamy się do najważniejszego w mojej ocenie pytania. Wiąże się ono z bardzo konkretnymi nazwiskami. Oto pisze nam Jerzy Rawicz, że znany przed i powojenny warszawski adwokat Mieczysław Mojżesz Maślanko opowiadał mu, że Łokietek miał związki ze słynnym zapaśnikiem Becker-Szczerbińskim, który ponoć ześwinił się w czasie wojny. Nie wiemy, co to znaczy dokładnie, ale wiemy co nieco o upodobaniach mecenasa Maślanko. Lubił on walki zapaśników w cyrku i znał Łokietka. Podobno był najlepszym obrońcą sądowym w Polsce. Wszyscy, którzy mieli pieniądze, zwracali się do niego w sprawach pozornie beznadziejnych, a Maślanko ich z tego wyciągał. Po wojnie zaś pan mecenas bronił oskarżonych o chęć obalenia ustroju socjalistycznego AK-owców oraz członków organizacji narodowych. To fantastycznie, zawoła ktoś. Jaki szlachetny człowiek. No właśnie, nie bardzo. Oskarżeni ponoć bardziej bali się swojego obrońcy niż prokuratora. Trzeba jednak przyznać, że Mieczysław Maślanko był znakomicie legendowany. Ja słyszałem na jego temat następującą anegdotę. Oto gdzieś na Dolnym Śląsku, w pobliżu bazy wojsk radzieckich, chłopcy grali w piłkę i ta piłka im wpadła za ogrodzenie. Jeden z nich, najodważniejszy, przeskoczył je, żeby piłkę odzyskać. No, ale został ujęty, oskarżony o szpiegostwo i groziła mu kara śmierci. Obrońcą był mecenas Maślanko. Przez cały czas trwania rozprawy prokurator ciskał się po sali, miotając zarzuty na biednego dzieciaka. Maślanko zaś czytał gazetę i był nią zasłonięty. Stało się to w pewnej chwili tak irytujące, że sąd zwrócił mecenasowi uwagę na niestosowność jego zachowania. Ale Maślanko nie zrezygnował z lektury, ograniczył się do przeproszenia sądu. Na koniec, kiedy prokurator jasno wykazał winę oskarżonego, a ten w duchu już pożegnał się z życiem, Maślanko wstał i rzekł: w tej gazecie piszą, że prezydent Bierut rozmawiał z posłem angielskim. Czy to prawda?
Prawda, rzekł prokurator.
I on jemu się zapytał, ten poseł, czy są w Polsce bazy wojsk radzieckich. Tu mecenas podniósł gazetę i palcem wskazał stosowny fragment, a potem ciągnął dalej. A prezydent Bierut odpowiedział: nie ma. Czy to prawda?
Prawda, rzekł prokurator.
Skoro prawda i nie ma, to po co my tu siedzimy? To jest niezwykle budująca historia, która pozwala nam zachować wiarę w człowieka mimo straszliwych okoliczności. Rawicz jednak, pisząc o mecenasie Maślanko, ani razu nie zająknął się, że ześwinił się on kiedykolwiek. Nie wiemy też, w jakich okolicznościach Mieczysław Maślanko przetrwał wojnę. Wiemy tylko, że po wejściu nowej władzy on, jak gdyby nigdy nic, znowu był wziętym adwokatem. W dodatku bronił oskarżonych o przestępstwa polityczne. Równie dziwne wydają się wojenne losy Jędrzeja Moraczewskiego i jego żony. Zostali co prawda wysiedleni przez Niemców z willi siedziba, a dwoje ich dzieci zginęło z rąk niemieckich. Pani Zofia Moraczewska, działaczka socjalistyczna, była jednak przez okres okupacji członkinią zarządu spółdzielni spożywców Społem w Sulejówku. Nazwę tej spółdzielni wymyślił, jak pamiętamy, Stefan Żeromski, a do jej chlubnych osiągnięć nawiązywać jeszcze przed wojną próbowali różni aferzyści z Bogdanem Ronikierem na czele. Jędrzej Moraczewski zginął od przypadkowej radzieckiej kuli, która trafiła go w krtań, kiedy siedział przy biurku w swoim gabinecie. A pani Zofia dożyła w spokoju roku 1958. Władze pozostawiły jej willę w Sulejówku i nie szykanowały wcale, choć była przecież członkinią organizacji wrogich komunistom i należała do środowiska bezwzględnie popierającego Józefa Piłsudskiego. Takie to były koleje losu. Trzeba by więc zapytać, czy dla organizacji takich jak Związek Spożywców Społem oraz inne związki, nad którymi pieczę próbowali przejąć już to politycy, już to organizacje gangsterskie, takie wydarzenia jak wojna i okupacja miały w ogóle jakieś znaczenie? Czy rzeczywistość polityczna dotyka i zmienia w jakikolwiek sposób rzeczywistość syndykatów? A jeśli zmienia, to czy są to zmiany głębokie czy powierzchowne? Mam wrażenie, że powierzchowne. Bez względu na to, ile ofiar pochłaniają wojny i rewolucje.